Gdybyśmy mieli dwie głowy, to jedna by sobie skupiała się na tej prezentacji, a druga by sobie myślała o czym byśmy tam chcieli. No ale niestety mamy tylko po jednej głowie, także będziecie myśleli o czym sobie tam chcecie, ale gdyby gdzieś tutaj przebiło się, wasze myśli przebiły do tej prezentacji, no to może coś pożytecznego z tego będzie. Czasami pojawiają się nam przed oczami jakieś słowa, które są dla nas zagadką. Chciałbym właśnie takie słowa pokazać. Zobaczmy je na ekranie. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Napisał je mniej więcej 3000 lat temu jeden z najmądrzejszych ludzi, Salomon. Serce mędrców w domu żałoby, serce głupców w domu wesela. No i mamy problem, bo gdyby dzisiaj był Wielki Piątek, większość chrześcijan na świecie umówiła się, że w tych dniach będziemy szczególnie świętowali i wyrażali wdzięczność za Jezusa Chrystusa, który wywalczył dla nas zbawienie, uczynił je możliwym przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wielki Piątek, podkreślana jest śmierć Chrystusa, a więc dom żałoby, serce mędrców jest w domu żałoby. Ale dzisiaj mamy problem, bo dzisiaj wielkanocną niedzielę podkreślane jest zmartwychwstanie, a więc zwycięstwo, radość zwycięstwa. A tu czytamy, że w domu wesela jest serce głupców, więc mamy zagadkę do rozwiązania. Trzeba by ją rozwiązać, bo nie lubimy nierozwiązanych zagadek, prawda? I będziemy szukali w kontekście, w innych miejscach w Biblii. Więc szukamy, wertujemy, ślęczymy nad Biblią, myślimy, prosimy Boga o zrozumienie. Jesteśmy jak poszukiwacze, odkrywcy intrygujących zagadek, prawie jak poszukiwacze bursztynowej komnaty złotego pociągu czy tajemnic zakonu templariuszy i natrafiamy na bardzo podobne i równie intrygujące słowa w Biblii, w Ewangelii Mateusza 5, słowa Jezusa, jak brzmią? Błogosławieni, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. To lepiej być wesołym czy smutnym? Przecież każdy normalny człowiek woli być raczej wesoły niż smutny. Każdy przecież wie, że lepiej być wesołym niż smutnym. A tutaj dzisiaj w to nasze przekonanie zostaje wbity kolejny klin, tym razem za sprawą słów Jezusa. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. O co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest złoty pociąg? Jak tak dłużej patrzymy na te słowa, to zaczynamy coraz bardziej dostrzegać słowo będą. Aha, tutaj jest jakaś sekwencja w czasie, kolejność w czasie. Szczęśliwi, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. Być błogosławionym, czyli szczęśliwym, to jest wielka potrzeba każdego z nas, każdy pragnie szczęścia, każdy woli być wesołym niż smutnym, ale zdaniem Jezusa potrzebne jest i jedno, i drugie. Odpowiednio ustawione w czasie. Trzeba najpierw się trochę posmucić, by później była radość. Więc mamy już pierwsze odkrycie, pierwszą maksymę w tym temacie. Radość trzeba zasiać. Chcąc doświadczyć największej radości, trzeba ją odpowiednio zasiać. Jak? zdaniem Jezusa, przez odpowiedni smutek. Chcąc doświadczyć pełnej radości, potrzebujemy się najpierw trochę posmucić, czyli być nieszczęśliwymi z tego, jak jest. Nie zgadzać się z tym, jak jest. Bardzo pragnąć, by było inaczej. Idąc dalej tym tropem, chcąc być naprawdę szczęśliwym i doświadczyć większej radości, trzeba najpierw mieć jakieś większe pragnienie, większy cel i smucić się, że nie jest osiągnięty. Ilustracją mogą być przeżycia pewnej postaci opisanej w Biblii, przeżycia człowieka o imieniu Nehemiasz. Cofamy się w czasie od Jezusa mniej więcej 600 lat wstecz i znajdujemy się w starożytnej twierdzy Suza na terenie dzisiejszego Iranu, a wtedy należącej do potężnego imperium asyryjskiego. Nehemiasz jest Żydem, jednym z Żydów przesiedlonych tu przymusowo przez Asyryjczyków z Palestyny, ale ze względu na swoje zdolności doszedł do jakiejś dosyć wysokiej pozycji na dworze ówczesnego największego monarchy asyryjskiego króla. I przeczytamy o tym Nehemiaszu w księdze Nehemiasza 1. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Oto gdy w miesiącu Kislew roku 20 byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z braci moich, wraz z innymi. I spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia, i o Jerozolimie. I powiedzieli mi, ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami. Pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios. Oto człowiek, który się smucił z pewnego powodu. Dowiedział się, że w jego dalekiej ojczyźnie mury Jerozolimy były przez okupanta zburzone. Ludzie, którzy uniknęli uprowadzenia do niewoli, znajdowali się w wielkiej biedzie, pohańbieniu. I Nehemiasz nie mógł się z tym wszystkim pogodzić. Płakał i trapił się. Chciał jakoś pomóc, chciał się zaangażować. Co jest przeciwieństwem takiego stanu, że nam zależy? Obojętność. Taki stan, że mi nie zależy. Brak pragnienia, by było inaczej. Człowiek nie widzi potrzeby, by coś się zmieniło. Jest zadowolony z istniejącego stanu. Jednak droga do szczęścia jest inna. Najpierw musi nam na czymś bardzo zależeć, tak bardzo, że aż boli. Jeżeli pragnienia nie są byle jakie, jeżeli są wielkie, wtedy, gdy zostaną spełnione, jest wielkie szczęście, jest radość. Przyjrzyjmy się bliżej temu smutkowi, w jaki sposób mamy się smucić, żeby z tego wyniknęła radość. Czy każdy smutek prowadzi do szczęścia, do radości? Popatrzmy na fragment z listu do Hebrajczyków 11. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. W jaki sposób mamy się smucić? Ten smutek ma być pełny wiary wobec Boga, pełny oczekiwania, że Bóg dokona zmiany, że uczyni nasze pragnienia rzeczywistością. To znaczy, że to nasze oczekiwanie potrzebujemy oprzeć na obietnicach Boga. Jeżeli będziemy smucić się w ten odpowiedni sposób, Bóg się zaangażuje, odpowie na zaufanie, dokona wielkiej zmiany. Nie chodzi więc o jakikolwiek smutek, chodzi o smutek połączony z wiarą, że Bóg spełni obietnicę. Mamy więc już podstawową informację, podstawową zasadę. Radość musi być zasiana przez odpowiedni smutek. Ale gdy poszukujemy dalej, to szybko odkryjemy, że są dwa rodzaje takiego smutku, który prowadzi do radości. Jeden z nich po prostu akceptujemy, a drugi rodzaj wręcz świadomie wywołujemy. Jeden z nich akceptujemy, drugi celowo wywołujemy. Można to przyrównać do krwawienia z rany. Możemy się w sposób niezamierzony skaleczyć, albo możemy celowo wywołać krwawienie, na przykład by zmierzyć poziom cukru glikometrem. Podobnie dwa rodzaje smutku. Jeden przez nas niezamierzony, drugi celowo wywołany. No to najpierw ten niezamierzony. Pierwszy list Piotra 1. Dlatego radujcie się, chociaż teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Tutaj inicjatorem smutku w naszym życiu jest Bóg. On dopuszcza pewne rzeczy, pewne trudności, by zbudować naszą wiarę. Dopuszcza tak akurat na miarę, nie o milimetr za daleko. I skutkiem będzie radość, nawet jak czytamy, niewymowna, pełna chwały. A więc zaczyna się od smutku, kończy się wielką radością. Ale jak tutaj widzimy, okazuje się, że cieszyć się możemy już teraz, gdy rozumiemy, co się dzieje, dlaczego spotykają nas trudności. Możemy już się cieszyć, a konto tych rzeczy, które nas czekają, na rezultaty, a więc taka radość przez łzy trochę. No i jeżeli coś takiego nas spotyka, to warto jak najszybciej rozpoznać lekcję. Aha, Boże, budujesz coś bezcennego, no musi trochę poboleć. Cieszę się, że Bóg się mną zajmuje. To jest ten smutek przez nas niezamierzony, nieplanowany, który na nas spada znienacka. Tym, który zaplanował, jest Bóg. Ale jest jeszcze drugi rodzaj smutku, który sami celowo możemy wywoływać lub podtrzymywać. W tym celu, by finałem była wielka radość. Skoro szczęśliwi są ci, którzy się smucą, sekwencja w czasie. Oto przykłady takiego celowo wybieranego smutku. Święty Paweł, list do Rzymian 9. W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy są moimi rodakami. Paweł miał wielkie pragnienia, bardzo mu zależało, do tego stopnia, że był wielki smutek i nieprzerwany ból. Było to pragnienie zbawienia ludzi, by jak najwięcej ludzi pojednało się z Bogiem i w ten sposób zmieniło swoje wieczne miejsce przeznaczenia. Można pragnąć wielu rzeczy, można boleć i smucić się z powodu wielu rzeczy, a potem cieszyć się, jeżeli pragnienia zostaną spełnione, ale czyż może być większa radość ze spełnienia pragnień niż to, że ktoś pojedna się z Bogiem, otrzyma zbawienie? Przecież tu chodzi o docelowe miejsce przeznaczenia na całą wieczność, z Bogiem czy bez Boga. Czym jest na przykład w porównaniu z tą radością, radość z nowego domu, czy nowego samochodu, czy cokolwiek innego? To jest to świadome wybieranie pewnego smutku, by była największa radość. No i jeszcze jedne słowa tu trzeba przytoczyć o szczególnych marzeniach, o szczególnej tęsknocie. Księga Daniela 12. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Na wieki, na zawsze. Można się cieszyć właśnie taką radością, nie tylko na chwilę, ale nawet na zawsze, nieustającą. Tak wielka radość zostaje zasiana, gdy właśnie wybieramy takie marzenia i pragnienia, by budować ludzi, pomóc im w więzi z Bogiem, by pójść za tym wielkim wezwaniem Jezusa, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Jeżeli na takich marzeniach będzie nam najbardziej zależało no, aż do bólu, no to radość, która z tego kiedyś wyniknie, będzie wielka i trwała, niekończąca się. Taka jest recepta na szczęście. Szczęśliwi, którzy się smucą tu i teraz w taki sposób, że to przyczyni się do późniejszej, trwałej, wiecznej radości. Ale spójrzmy jeszcze od strony negatywnej, bo może to też będzie do nas przemawiało. Jak nietrwałą może być radość, na którą człowiek się decyduje? List Jakuba 4. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel, osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie nasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Tutaj pokazana jest prawdziwa, realna perspektywa naszego życia. Nasze doczesne życie jest jak para. Jesteśmy tutaj na chwilę. Jeżeli pragniemy rzeczy, które są jak para, pojawia się na chwilę i znika, no to taka też będzie z nich radość. Warto popatrzeć na to wszystko z perspektywy wieczności. Wiele rzeczy, które nam się podobają, dzisiaj są jak para. Dlatego jak się smucić, że czegoś nie ma, jak naprawdę czegoś pragnąć, to warto pragnąć przede wszystkim tego, co ma wieczne znaczenie. Coś takiego jest dostępne i jest możliwe. A więc w tym wszystkim Bóg uczy nas pewnego specyficznego sposobu myślenia. Można go nazwać myśleniem o końcu drogi. I czyni to przez różne słowa, obrazy w jego słowie. O, jeszcze jedno takie zdanie niesamowite z Psalmu 126. Ci, którzy sieją ze łzami, będą żądzić z radością. Teraz są jakieś łzy, robimy coś, co nas kosztuje, co poświęcamy, ale by kiedyś z tego zebrać owoc, dobre rezultaty, które będą cieszyć. Czyli czego jesteśmy uczeni przez to zdanie z Bożego Słowa? Siejesz ze łzami, zbierzesz z radością. Właśnie Bóg uczy nas tego myślenia od końca drogi. Człowiek ma skłonność korzystać jak najwięcej z życia tu i teraz, by teraz było przyjemnie, ale receptą na trwałą radość jest inne podejście. Trzeba z poświęceniem coś zasiać, by na końcu mieć radość. A więc, Boże, zmień moje myślenie z tu i teraz na myślenie od końca drogi. Człowiek ma skłonność skupiać się na tu i teraz, by teraz było przyjemnie, by teraz cieszyć się sukcesem. To jest myślenie odcinkowe. Odcinek się kończy i pozostaje pustka i smutek. Bóg uczy nas myślenia od końca drogi. Był przykład Salomona, był przykład Nehemiasza. Popatrzmy na jakąś współczesną historię. Było sobie trzech przyjaciół. Właśnie ukończyli studia, patrzyli na swoje dyplomy. Uwielbiali spędzać czas na rozmowach o przyszłości, co zrobią po studiach. Jeden mówi, ja stworzę sieć słynnych na cały świat sklepów koncepcyjnych. Drugi mówi, a ja stworzę słynną na całą ziemię markę odzieżową. Trzeci mówi, a ja będę wielkim armatorem i będę to wszystko woził po całym świecie. Przyszedł czas rozstania, każdy z nich pojechał w swoje strony. Spotkali się znowu po 40 latach i zaczęli opowiadać o swoim życiu, co udało się osiągnąć. Jeden z nich był pełen entuzjazmu, natomiast dwaj pozostali byli raczej jego zaprzeczeniem, przewijały się stwierdzenia typu wszystko się skończyło. Dlaczego ten jeden był tak bardzo zadowolony w przeciwieństwie do pozostałych? W czym tkwiła tajemnica? Było tak, jak mówił Jezus. Szczęśliwi, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. Chcąc mieć na końcu radość, trzeba ją zasiać przez odpowiedni smutek teraz. Trzeba coś ze łzami zasiać teraz, by zebrać kiedyś. Dwaj przyjaciele skupili się na tu i teraz, by teraz było przyjemnie, by teraz cieszyć się sukcesem. Mieli myślenie odcinkowe. Odcinek się skończył i pozostała pustka i smutek. A ten trzeci patrzył od końca drogi. Znalazł cel, który się nigdy nie zdewaluuje, sięgający wieczności. Wiedział, że chcąc kiedyś zebrać, trzeba teraz zasiać z poświęceniem, ze łzami. Razem z tym podejściem szła taka radość i entuzjazm, że będzie coraz lepiej. My też potrzebujemy nauczyć się myślenia od końca drogi. A że myśli mają swoje źródło w sercu, potrzebujemy zawołać do Boga gdzieś w naszych myślach. Boże, naucz mnie myśleć po Twojemu. Naucz mnie myśleć od końca drogi. Kto sieje ze łzami, będzie zbierał z radością. Ci, którzy odpowiednio się smucą, zostaną pocieszeni. Będzie wielka radość. Patrzyliśmy wcześniej na Nehemiasza, który miał ogromny smutek z powodu stanu, w jakim znajdowała się jego ukochana Jerozolima. Potem tam pojechał. Długo trwała walka o odbudowę murów Jerozolimy. Udało się. Czym się ta przygoda zakończyła? Popatrzmy na epizod z końca tej historii, z Księgi Nehemiasza 12. Na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano Lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić do Jerozolimy. Na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach. I wprowadziłem zwierzchników Judy przed mur i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne, kapłanów z trąbami. Cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość. Również żony i dzieci cieszyły się, a radość Jerozolimy słyszano z daleka. Ten opis jest znacznie, znacznie dłuższy. Szczęśliwi, którzy się smucą, będą pocieszeni. My razem z moją żoną Ewą też mamy swoją historię. 35 lat temu przybyliśmy tu do Bielska razem z naszymi synami z misją, by zainicjować duchowe pomnażanie. Nie znaliśmy w tym mieście nikogo. No i gdy przybyliśmy, podjęliśmy pierwsze działania, żeby zainteresować ludzi Ewangelią. Efekty były mizerne. I nastał we mnie ogromny ból i smutek. Nieraz już o tym mówiłem, o tej modlitwie pełnej rozpaczy. Boże, spraw, by udało się zacząć pomnażanie Twoich uczniów. Był w tym spory ból, smutek. Modliłem się. Boże, nie chcę niczego. Nie chcę żadnych rzeczy materialnych. Nie chcę żadnej stabilnej, dającej prestiż pozycji. Nie daj mi tego, daj mi tylko jedno, aby udało się zapoczątkować duchowe pomnażanie. Moja modlitwa pewnego dnia była szczególnie rozpaczliwa. Pamiętam, że było to przed południem. Szedłem w rejonie dzisiejszego ronda przy sferze, tam gdzie teraz jest ta kładka. I właśnie przyszła na myśl taka modlitwa. Boże, jeżeli Ty tego nie zrobisz, to się nigdy nie stanie. Byłem tym, który się smuci. Byłem w rozpaczy. Jednocześnie ten mój smutek zwróciłem do Boga z zaufaniem, że On może wszystko i doznałem pocieszenia, nawet zanim cokolwiek się stało. Rezultatem była nadzieja. Cieszył mnie obraz tego, co Bóg kiedyś zrobi. O tym sobie marzyłem. No i dzisiaj, jak na to wszystko patrzę, co Bóg zrobił, doświadczam wielkiego szczęścia. Jak to się mówi potocznie, serce skacze z radości. No i jestem zachęcony, by ufać Bogu i prosić o kolejne rzeczy, na których mi zależy. A tak mi zależy, że gdzieś tam płaczę, smucę się tym, czym się zdalszy pomnożenie chrześcijan. I wiem, że gdy Bóg to da, będę szczęśliwy, ale już teraz jestem szczęśliwy. Jestem pocieszony tą nadzieją, jak to sobie wyobrażam. Jak wyobrażam sobie wielu z was, jak troszczycie się o kolejne pokolenia uczniów Chrystusa. No i rezultatem tego wszystkiego jest radość. Już teraz, ale no teraz i na zawsze. Ale tych przykładów dzisiaj było już trochę. Naszym głównym przykładem tutaj jest Jezus Chrystus. Zobaczmy, co jest o Nim napisane w liście do Hebrajczyków 12. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańby i zasiadł po prawicy tronu Boga. Tutaj istotna uwaga co do tłumaczenia, nie wchodząc w szczegóły, bo nie ma na to czasu, bardziej właściwe tłumaczenie jest takie, że te słowa zamiast radości, którą mu obiecywano, lepiej przetłumaczyć ze względu na radość, którą mu obiecywano. Dlaczego Syn Boży Jezus Chrystus poszedł na krzyż, przecierpiał go? Dlaczego się na to zdecydował? Ze względu na radość, jaka go z tego powodu czekała. I możemy tutaj zobaczyć właśnie zastosowanie tej myśli. Na czym Jezus się koncentrował, jeśli chodzi o decyzje, jakie podjął? Przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. A więc nie patrzył na tu i teraz, nie chciał byle się uratować tu i teraz. Jego wzrok był utkwiony na końcu drogi, jaki będzie skutek. A więc popatrzmy, kiedy mówił w kazaniu na górze te słowa, które dzisiaj są naszymi głównymi słowami, szczęśliwi, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni, miał na myśli siebie. On wybrał tą najtrudniejszą drogę ze względu na radość, która gdzieś tam będzie. Radość, kiedy zobaczy kiedyś swoich przyszłych braci i siostry uratowanych, do których i my należymy. Dzięki temu, że podjął tą drogę smutku i cierpienia, czeka go radość nieopisana z powodu tego, co udało się wywalczyć. Jak my możemy wstępować w jego ślady? Jaki jest największy akt oddania, czyli ten zasiew w smutku z naszej strony? Księga Apokalipsy 3. Słowa Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zaproszenie Chrystusa do swojego życia na najważniejsze miejsce. Oddanie Mu po prostu siebie. To jest ten płacz, to jest koszt, oddanie, poświęcenie. Tak to przynajmniej widzimy, zanim tą decyzję podejmiemy. To jest ten największy wydatek z naszej strony. Ale jeżeli to zrobimy, to następuje też ten największy zysk, największa radość. Bo Bóg obdarza nas wtedy wszystkim, w tym momencie. Wszystkim, jako swoje dzieci. Obdarza zbawieniem, poczuciem pełni życia. I wtedy właśnie będziemy tymi szczęśliwymi, czy jesteśmy tymi szczęśliwymi, którzy się smucą, ale zaraz zostaną pocieszeni, pełnią radości. Zaproś Chrystusa do swojego życia. Oddaj Mu je. Poświęć, a zyskasz bez porównania więcej. Zyskasz wszystko. Zyskasz radość nie do wyrażenia słowami. Zaczęliśmy od słów z Księgi Koheleta 7. Jeszcze raz. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Zagadka, ale mamy już rozwiązanie. Co jest mądre? Zacznij od domu żałoby. Najpierw coś oddaj, zasiej. Najważniejsze i największe. Oddaj, zadedykuj Chrystusowi całe swoje życie. A skończysz? W domu wesela. Otrzymasz pełnię radości. A co jest niemądre? Zacząć od domu wesela. To znaczy pożałować Chrystusowi swojego życia, serca i trzymać się kurczowo swoich własnych sposobów na szczęście, swoich źródeł radości. Dlaczego to nie jest najmądrzejsze? Bo kończy się w domu żałoby. Życie przecieknie przez palce doczesne i wieczne. Takie rozwiązanie zagadki. A popatrzmy też, jak rozwiązuje to sam Salomon właśnie tam w Księdze Koheleta 7. Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela. Bo w tamtym jest koniec każdego człowieka. I człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Właśnie o to chodzi, by to sobie wziąć do serca, popatrzyć przez pryzmat końca, przejąć się końcem drogi, by na końcu była wielka radość. Tego uczymy się przy tej świątecznej okazji. Niech was Bóg prowadzi swoimi wspaniałymi ścieżkami.